Proszę Państwa, zapraszam Państwa na imprezę pod tytułem Prawicowa książka pod choinkę. To będzie ostatnia okazja, żeby kupić książkę na gwiazdkowy prezent, bo ta impreza jest zaplanowana na piątek 20 grudnia w godzinach 17:20 w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia przy ulicy Stawki 4B, lokal U1, 00193, jak komuś potrzebny kod pocztowy w Warszawie. Proszę Państwa, zapraszam, bo będę tam też podpisywał książki, między innymi najnowszą książkę wydaną przez wydawnictwo Capital Book, Jak czekista z czekistą, o tę.
Ajwaj! Jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Art B. O, witam Panie Stanisławie. Pytanie, co Pan na to? Pan Bosak też miał złożone papiery w Collegium Tumanum i podczas przesłuchania przez dziennikarza kręcił, że nie później, że tak, pozdrawiam, no to rzeczywiście wydało się, że pan Krzysztof Bosak złożył papiery do Collegium Tumanum, ale tam tłumaczył się, że tylko dwa semestry tam studiował, bo się przekonał, że to rzeczywiście jest Collegium Tumanum i dał sobie spokój. W związku z tym żadnego dyplomu nie ma, chociaż tu, jak pan Szymon Hołownia, nasz marszałek sezonowy, też się tak tłumaczył, że on w ogóle tam nie studiował w tym Collegium Tumanum, ale pewien przedsiębiorca ujawnił, proszę Państwa, że w prokuraturze jest dyplom pana marszałka Hołowni wydany właśnie przez Collegium Tumanum. No, już pomijam to, skąd prosty przedsiębiorca może wiedzieć takie rzeczy, co tam w prokuratorskich aktach się znajduje. No, widać, że te podejrzenia pana marszałka Hołowni, że służby mu robią koło pióra, to mogły nie być takie bezpodstawne. Także, no, widzimy, że sytuacja jest bardzo ciekawa. Służby koło pióra robią i panu Nawrockiemu. Na razie nie robią tylko koło pióra panu Trzaskowskiemu. No ale pan Trzaskowski ma pierwszorzędne korzenie, jak głosi wieść gminna po mamusi ne arens, z tych arensów. No więc tutaj ABW, czy tam w ogóle bezpieka wie, komu można robić koło pióra, a komu nie można. Ciekaw jestem, czy pan Trzaskowski tam się nie otarł o Collegium Tumanum. Może się nie otarł, bo on tam w tym natolińskim kolegium, to całkiem inne kolegium, takie ajajajajaj. Nekroda Montresora, ohohoch, 37-48. Proszę się nie przestraszyć mojego niku. Mam na imię Artur. No to już lepiej niż ten Nekrodam i tak dalej. Trzy pytania, a każde zupełnie z innej beczki. Panie Stanisławie, często wspomina pan, że po przejęciu władzy w USA przez Trumpa Polska przejdzie z niemieckiej pod amerykańską kuratelę, a nowa administracja będzie oczekiwać powrotu PiS do rządzenia. Czy uważa pan, że między ambasadą USA w Warszawie a siedzibą naczelnika na Nowogrodzkiej przebiega gorąca linia? Gdzież tam, jaka gorąca linia? Wcale zresztą nie ma takiego automatyzmu, że jak Polska przechodzi pod kuratelę amerykańską, to zaraz Prawo i Sprawiedliwość i naczelnik państwa musi wrócić do władzy. Wcale nie. Wcale nie. A takiego automatyzmu nie ma. Jeżeli tu impuls nie wyjdzie ze strony polskiej, no to nic nie musi się wydarzać. Ale jeśli Donald Trump, a wygląda na to, że Donald Trump tam, bo do Unii Europejskiej to będzie miał ostre przekazy, no to wtedy z polskiej strony powinna wyjść inicjatywa, żeby jeszcze w lutym doprowadzić do przesilenia rządowego w Polsce. To znaczy, żeby trzecia droga, właśnie Sezonowy, pan marszałek Hołownia i pan Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, żeby odwrócili sojusze. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz zostałby w nagrodę premierem rządu, ale Volksdeutsche Partei zostałaby przegnana od steru. No i Polska by dwie korzyści odniosła z tego. Mianowicie widmo generalnego gubernatorstwa by się od nas odsunęło. No a rewolucja komunistyczna, którą tutaj ta lewizna w waginecie Donalda Tuska próbuje przeforsować, zanim by się rozpędziła na dobre, to by się skończyła. No to takie dwie korzyści, to warto nawet pana Władysława w dwóch osobach, Kosiniaka, Kamysza, na premiera wywindować, bo to on tam wielkiej, żadnej szkody czy wielkiej szkody nie zrobi, a te dwie korzyści to byłyby ewidentne. Ale to żadnego automatyzmu nie ma. Z polskiej strony musi wyjść inicjatywa, a nie tam. Oczywiście wtedy tam ktoś starszy i mądrzejsi z centrali CIA w Glandlej mógłby przeprowadzić rozmowę stosowną, taką naprowadzającą z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, żeby mu tu wszystko to dokumentnie wyłożyć, na czym polegają przyjazne stosunki polsko-amerykańskie. No i wtedy tak. Drugie pytanie. Czy czytał pan powieść Łaskawe Jonathana Littlera? Jeśli tak, to co pan o niej sądzi i jak pan myśli, co mogło przyświecać Littlerowi amerykańskiemu, Francuzowi pierwszorzędnego pochodzenia, by napisać powieść uczłowieczającą hitlerowców? Nie czytałem tej powieści, no, co mu mogło przyjść? No, być może, że uważał, że hitlerowcy to też ludzie. Hitlerowcy to też ludzie, zresztą słusznie, no i starał się jako, że tak powiem, wnikliwy literat, starał się zgłębić ich psychologię i tak dalej. To najłatwiej to jest powiedzieć, a to bestie i tak dalej, ale to nie poszerza naszej wiedzy. Natomiast zachęcił mnie pan do tego, żeby się tą książką zainteresować. Czy lubi pan piwo? Pozdrawiam świątecznie. No, czasami mi smakuje, muszę powiedzieć, ale jeden gatunek szczególnie, mianowicie pilsner czeski, to rzeczywiście lubię. Ale wolę oczywiście wino, bo tam, no, piwo też jest dobre, zwłaszcza latem, natomiast tak, to wino. Pan Paweł Rusinek. Panie Stanisławie, czy uczęszcza pan na mszę wszechczasów i czy widzi pan w powrocie do tradycji, to jest do cofnięcia zmian, które nastąpiły podczas Soboru Watykańskiego II w sprawowaniu sakramentów i nauce, szanse na przywrócenie wiary ludziom i odbudowę Kościoła katolickiego? Byłem kilka razy na mszy trydenckiej, bo rozumiem, że pan to ma na myśli, pisząc o mszy wszechczasów. No to bardzo mi się podobała. Zresztą ja pamiętam to z dzieciństwa, bo byłem ministrantem nawet i jeszcze wtedy obowiązywała, to było przed Soborem II Watykańskim i wszędzie była odprawiana msza w rycie trydenckim. Ja nawet po łacinie się uczyłem ministrantury i całej tej służby ołtarza, że tak powiem. No, także nie jest to mi... Natomiast czy to się przyczyni do jak tu pan pisze, przywrócenia wiary ludziom i odbudowy Kościoła katolickiego. Nie wiem, nie wiem, ale bardzo możliwe, że, bo tu jest jedna taka charakterystyczna rzecz, że o ile w seminariach tych takich, no jakby tu powiedzieć, tych współczesnych, jest problem z napływem chętnych, znaczy nie ma chętnych, no to w tych seminariach prowadzonych przez Bractwo Świętego Piusa, to tam jest, tam wszystko pęka w szwach. Tam chętni są. No więc jeśli to jest wszystko autentyczne, to bardzo możliwe, że jeśli jeszcze tutaj papież Franciszek z tą całą synodalnością jakiś głupstw narobi, to bardzo możliwe, że ludzie zaczną głosować nogami i przejdą do tego rytu tradycyjnego, do tej liturgii tradycyjnej. To jeśli chodzi o dogmatyczną stronę, to o ile mi wiadomo, niczym to się nie różni od tych dogmatów. No to zresztą tradycjonaliści, czyli tak zwani lefebryści, nie uważają się za jakichś odszczepieńców od Kościoła katolickiego. Uważają się za, jak przypuszczam, oni nigdy tak nie mówią, ale uważają się za pars senior, to znaczy taką zdrową część Kościoła katolickiego, czy najzdrowszą część Kościoła katolickiego. Bardzo możliwe, że to prawda. Znałem jednego takiego księdza, Amerykanina, księdza Jenkinsa, który był człowiekiem wykształconym, że tak powiem, nie tylko w zakresie teologii, bo w cywilu był fizykiem atomowym i poczuł wokację do stanu duchownego. No i to seminarium duchowne skończył. Bardzo ciekawe kazania głosił ten ksiądz Jenkins. No i nie wiem, gdzie on teraz jest, ale duże wrażenie na mnie zrobił. Rzeczywiście był to ksiądz o takiej głębokiej wierze. No i to się, to taki przykład, to działał na ludzi, którzy się z nim stykali. Drugie pytanie. W Polsce Jana Pawła II albo się nienawidzi i oskarża o najgorsze podłości, jak to robią lewaki, lub stawia na równi z Panem Jezusem, jako nieomylnego i świętego bez grzechu papieża. No to myślę, że to aż tak bardzo wielbiciele Jana Pawła II aż tak daleko nie idą. Gdyby go zaczęli stawiać na równi z Panem Jezusem, to by chyba, nie wiem, Jan Paweł II byłby niezadowolony z tego, bo to by było bluźnierstwo. To by było bluźnierstwo. W końcu Jan Paweł II nie był Synem Bożym, a Pan Jezus był Synem, znaczy jest Synem Bożym, w związku z tym jest to zasadnicza różnica. Jeżeli ktoś takiej różnicy nie dostrzega, no to jest mało spostrzegawczy. No już niezależnie od tego, że takie porównanie byłoby bluźniercze. Ale czytam dalej. Według mnie ani jedno, ani drugie. No to pewnie Jan Paweł II, Jana Pawła II obsrywa tam Judenrat Gazety Wyborczej i taki pan Nowak, pan mecenas, który tam twierdzi, że był molestowany, no i teraz nie może już wytrzymać i cały Kościół obsrywa, jak tylko tam napisał taką książkę, że nawet religia mu się nie podoba, że to jest jakaś taka niemoralna religia i tak dalej. No widać, że idzie na całość pan mecenas. No ale to przemysł molestowania widocznie wymaga dodawania dramatyzmu odpowiedniego. Ale czytam dalej. Popełnił, tu co do papieża, popełnił wiele błędów, które uważam, iż robił naiwnie, a nie ze złej intencji. To jest cały ekumenizm, który rozwija teraz papież Franciszek, polegający na uznawaniu innych religii i stwierdzeniu, że poza Jezusem Chrystusem jest zbawienie, stwierdzenie, że Żydzi nie potrzebują Chrztu Świętego i ich stare przymierze jest aktualne, zmiany w nauczaniu o małżeństwie, gdzie posiadanie potomstwa zeszło na drugi plan, za wspieranie się w życiu małżonków. Te błędy wykluczają możliwość uznania go za świętego w normalnym postępowaniu beatyfikacyjnym. A co pan sądzi o Janie Pawle II? No, po pierwsze, za świętego to się uznaje delikwenta w postępowaniu kanonizacyjnym. W beatyfikacyjnym to się uznaje go za błogosławionego, czyli bardzo szczęśliwego. A kanonizacja to w postępowaniu kanonizacyjnym. No, ja akurat uważam, że rzeczywiście, nie wiem, czy autorem wszystkich tych błędów był sam Jan Paweł II, ale pamiętam na przykład takie za jego pontyfikatu. Taki dokument został wydany przez Stolicę Apostolską w ramach podlizywania się Żydom, że w przeszłości zdarzały się niewłaściwe interpretacje Ewangelii. Oczywiście Kościół katolicki niewłaściwie interpretował Ewangelię. Zdumiało mnie to, dlatego że interpretowanie Ewangelii, no i Ewangelii oczywiście wszystkich tych świętych ksiąg, jest podstawowym zadaniem magisterium Kościoła, o którym katolicy są przekonani, że to nauczanie odbywa się w asystencji Ducha Świętego. No więc jeżeli w przeszłości zdarzały się błędne interpretacje Ewangelii, to skąd u diabła możemy mieć pewność, że te dzisiejsze są bezbłędne? W ten sposób Stolica Apostolska podcięła gałąź, na której sama siedzi. Gorliwość ekumeniczna, zwłaszcza w podlizywaniu się Żydom, Kościołowi katolickiemu z całą pewnością na zdrowie nie wychodzi. Pan, co ja sądzę o Janie Pawle II? No to był Jan Paweł II stawiał na takie, jakby tu powiedzieć, masowe imprezy. Czym było mu pomocne to doświadczenie aktorskie, bo on był aktorem w młodości. No i tu świetnie sobie radził jako ten taki showman. Rzeczywiście, ale kiedy go zabrakło, kiedy te widowiska przestały działać, to się okazało, że to jednak było bardzo płytkie. Henryk JGPG. Kiedy zgłosi pan swoją kandydaturę na prezydenta? No jeszcze by tego brakowało, żebym ja dołączył do tego wysypu prezydentów. Ja już tutaj powiedziałem, że moją faworytą w wyborach prezydenckich, jeszcze nie tych, tylko następnych, jeżeli dożyję, oczywiście będzie pani Marianna Schreiber, jeżeli ona podtrzyma swoją tu, wytrwa w zamiarze kandydowania na prezydenta. E2RDS85. Panie Stanisławie, oglądał pan film, serię filmową Planeta Małp? Jeśli tak, to co pan o tym sądzi? Bo ja jestem po seansie starej serii, to jest z lat 60-tych, 70-tych. Dostrzegam w tej serii troszkę lewackiego bełkociku. Pozdrawiam i zdrówka życzę. No na szczęście nie oglądałem. I skoro pan tak jeszcze tutaj taką recenzję wydaje, że lewackiego bełkociku się pan dopatrzył, no to już na pewno nie będę tego oglądał. Gaśnicowy. Panie redaktorze nasz kochany, jak pan uważa, czy gdyby do władzy w naszej poniewieranej ojczyźnie doszła Konfederacja, a w szczególności frakcja Grzegorza Brauna, czy inna partia prawicowo-wolnościowo-patriotyczna, nie klękająca przy Hanuce i nie nagrywana w burdelach na Podkarpaciu, toczy zaraz by tu Izrael ręka w rękę z Eurokołchozem, nie zorganizowali nam tu jakiegoś Euromajdanu, jak w Gruzji czy Ukrainie. W końcu Jankesi stacjonują u nas od lat, a agenty chanukowego Mossadu chodzą po naszej ziemi, jakby byli u siebie. No, to zależy, kto by tam, jeśli tutaj Donald Trump teraz przez następne 4 lata, jak nie będzie na niego żadnego zamachu albo się nie przeziębi, to będzie rządził Stanami Zjednoczonymi, a być może jego wiceprezydent przez następne 8 lat. No myślę, że ze strony Stanów Zjednoczonych to nie powinniśmy się obawiać takiej tutaj, zwłaszcza pod taką prezydenturą, bo gdyby Kamala Harris była prezydentem, czy tam ktoś taki jak ona, to oczywiście, że tak by było. Razem z Eurokołchozem by tu, tak jak w Rumunii, od razu by uznali, że wybory nieważne były, że Brown czy tam ktoś, to tam Putin go wspierał i tak zbajerował tych suwerenów, że oni już nie wiedzieli sami, na kogo mają głosować i głosowali na niego, ale to dlatego, że byli zbajerowani. A tu dopiero ten Judenrat Gazety Wyborczej by nam powiedział, na kogo trzeba głosować i tu już posłusznie by głosowali. I to się nazywa demokracja kierowana, w odróżnieniu od demokracji spontanicznej. Lucyferus. Co Polska powinna zrobić? Jakie kroki w długofalowym działaniu, aby pozbyć się raz na zawsze napletko ujemnych z jakichkolwiek stanowisk decyzyjnych, jakichkolwiek roszczeń z ich strony oraz przywrócić Polskę na odpowiednie tory gospodarczo-polityczne? No przede wszystkim, jak to w medycynie, ta zasada primum non nocere, bo przede wszystkim nie szkodzić. Przede wszystkim nie szkodzić. To znaczy nie popierać, nie wysuwać do władzy idiotów. A niestety przez ostatnie 30 lat, od kiedy to tam teoretycznie przynajmniej, no bo to cała ta demokracja jest podszyta bezpieką, ale przynajmniej teoretycznie to wyborcy, no nikt nie stał nad Polakami z pistoletem w garści, żaden bolszewik, a przecież 2 razy wybrali ludzie, tu obywatele polscy wybrali na prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. No to jak dopóki nie zmądrzejemy, no to nic nam nie pomoże. Nic nam nie pomoże. Żadna potęga zewnętrzna nas nie skoryguje, dlatego że potęgi zewnętrzne z przyjemnością będą korzystały z naszej głupoty. Jak my się nie opamiętamy, no to nic nam nie pomoże. Nawet Matka Boska się zniechęci do nas i powie, a do diabła z tymi Polakami, już nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Anowi, panie Stanisławie, czy gdyby 50 najpotężniejszych rodzin rzymiańskich zniknęło z powierzchni ziemi, to czy wtedy nie nastąpiłby pokój na świecie? No oczywiście, żeby nie nastąpił. To 50 innych rodzin by sam zaczęło rywalizować między sobą o rozmaite zasoby świata. Dopóki... Proszę Państwa, w ogóle to trzeba, skąd się wojny biorą na świecie? To wielu ludzi uważa, to tacy prawdziwi antysemici muszą być, że wszystkiemu winni są Żydzi. Ja oczywiście się nie zgadzam z takim stanowiskiem, dlatego że na świecie zdarzają się trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, pożary jakieś takie. I Żydzi na ogół nie mają z tym nic wspólnego, chyba że któryś z nich padnie ofiarą takiego kataklizmu. Więc chociażby na tym przykładzie widać, że Żydzi nie są winni wszystkiemu. Jest pewien katalog spraw, z którymi tam, gdzie Żydzi maczają palce, ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, więc trzeba tutaj poczucie rzeczywistości zachować i wojny nie są dlatego, że są Żydowie, tylko wojny są dlatego, że ludzie jako, że tak powiem, gatunek stadny odczuwają potrzebę dominacji. Tego nie podobna zracjonalizować, no ale to jest motor działania ludzkiego. No i to prędzej czy później, jak ktoś chce innych zdominować, tak jak to się dzieje w stadach hierarchicznych, również nie w ludzkich stadach hierarchicznych, bo narody na przykład czy coś to są stada hierarchiczne, ale w zwierzęcych, takich, które żyją w stadach hierarchicznych, ssaki na przykład. No tam też są walki o dominację. W atasze wilków jest jeden, ten główny tam szef, tak, znaczy takie mał, takie, taka para wilków, Wadera i ten Basior. A reszta tam podrzędne stanowiska i tam hierarchia jest respektowana. No i w stadach ludzkich tak samo, to Konrad Lorenz raz na zawsze wyjaśnił, ja czytałem taką jego książkę w młodości, tak zwane zło, która wielkie wrażenie na mnie zrobiła, w znacznym stopniu się przyczyniła do ukształtowania mojego światopoglądu. On tam dowodzi, że większość zachowań ludzkich uważanych za kulturowe to ma podłoże biologiczne i ja jestem przekonany, że tak właśnie jest, tylko Lorenz twierdzi, że my na skutek pychy nie chcemy się do tego przyznać. I tym przypomnieniem książki Konrada Lorenza, tak zwane zło, kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl.